Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy Studio Polityczne Radia Kielce. Dzisiaj gośćmi programu są senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Michał Braun, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Ewelina Bień, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
I Piotr Kopacz, Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami oczywiście również publiczność i słuchacze przy radioodbiornikach. Zaczynamy więc od razu od pierwszego tematu. Rząd zapowiada kolejne wielkie programy społeczne. Nazywane piątką Kaczyńskiego, stanowią je 500 zł na każde dziecko, obniżenie podatku CIT z 18 do 17%, zwolnienie z podatku PIT młodzieży do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów, przywrócenie połączeń autobusowych do małych miejscowości. Pytamy o to, czy to realnie poprawi warunki życia polskich rodzin, a może to tylko korupcja polityczna, jak nazywają ją przeciwnicy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Senator Krzysztof Słoń.
Oczywiście, że poprawi życie Polaków, bo ten program jest temu właśnie dedykowany w tej sferze społecznej, ale też w tej sferze gospodarczej, bo z całą pewnością te pieniądze również szacowane na około 40 miliardów rocznie trafią również do budżetu państwa, zasilając działania proinwestycyjne. Jestem przekonany, że to jest również odpowiedź na potrzeby państwa solidarnościowego, na zrównoważony rozwój tego państwa. My w ten sposób również przeciwstawiamy się tej polityce, która była realizowana jeszcze kilka lat temu, polityce polaryzacyjno-dyfuzyjnej, która zakładała rozwój tylko największych, najbardziej dynamicznych miast. Natomiast my uważamy, że owoce dobrej sytuacji gospodarczej, również budżetu będącego w dobrej sytuacji, powinni odczuć Polacy. Te pieniądze trafiają tam, gdzie będą najbardziej efektywnie wykorzystane. W tej sferze społecznej, do rodzin wychowujących dzieci. Bardzo mnie to cieszy, że te pieniądze trafią już na każde pierwsze polskie dziecko, że trafią do polskich emerytów i rencistów, że trafią do młodych ludzi, którzy podejmują swoją aktywność zawodową, że trafią wreszcie do firm, bo te ułatwienia podatkowe odczują również polskie firmy. Cieszy mnie również to, że dotykamy sfery tak bardzo wrażliwej, czyli wykluczenia transportowego milionów Polaków. Są takie miejscowości również w naszym województwie, do których nie dociera żaden transport, nie mówiąc o publicznym, nie dociera również żaden transport prywatny i ci ludzie są zupełnie odcięci od świata. Cieszy mnie również to, że wycofują się z tych pierwszych reakcji bardzo negatywnych i bardzo krzywdzących liderzy opozycji. W tej chwili już przestali mówić o korupcji politycznej, o pieniądzach na kampanię wyborczą. Zaczynają w tej chwili podpinać się do tych programów społecznych, nawet sugerując, że to były ich wcześniejsze propozycje dla Polaków. Nas cieszy to, że możemy dzielić się z Polakami tym, co wypracowaliśmy przez ostatnie lata. Budżet jest na tyle stabilny, że prawdopodobnie to okaże się już niebawem. Nie będziemy musieli głosować zmian w budżecie, tylko poprzez przesunięcia te 40 miliardów będą mogły być wygospodarowane. Powiedzieliśmy stop dla mafii VAT-owskich, powiedzieliśmy stop dla okradania Polaków i to jest efekt. Trudno, żeby Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość nie realizowali w ten sposób swoich obietnic i w ten sposób potwierdzali naszą wiarygodność. Jesteśmy wiarygodni, spełniamy nasze obietnice i programy wyborcze i to, sądzę, jest bardzo dobre dla Polaków, a niestety niezbyt korzystne korzystne dla opozycji.
Michał Braun, Platforma Obywatelska.
Jeżeli chodzi o 500+, tak, no, rzeczywiście od 2 lat Platforma i opozycja apelowała o to, żeby objąć programem 500+ pierwsze dziecko, tak jak państwo obiecywaliście już w poprzednich wyborach, obiecujecie kolejne. No, pytanie, bo po pierwsze pytanie jest takie, no, przez jeszcze kilka miesięcy temu minister Rafalska mówiła, że to nie ma pieniędzy, nie było pieniędzy na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Nie ma pieniędzy na podwyżki nauczycieli. Pytanie jest, czy kłamaliście wtedy, czy kłamiecie teraz, że te pieniądze są, bo mamy najgorszy w Unii Europejskiej stopień inwestycji i to mnie bardzo martwi. Natomiast kwestia młodych ludzi. Państwo powiedzieliście, że do 26 roku życia będą te osoby zwolnione z PIT-u. My jako Platforma Obywatelska zgłosiliśmy ten pomysł 2 lata temu razem z pomysłem zwolnienia z NFZ-u, ale wczoraj minister Morawiecki już powiedział, że nie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Co to znaczy? To znaczy, że państwo chcecie wprowadzić specjalną zachętę podatkową dla osób, które są nieprzedsiębiorcze, które nie zakładają firm i nie generują dodatkowego PKB i nie dają innym miejsc pracy. My musimy zachęcać młodych ludzi do aktywności, do przedsiębiorczości. Państwo na tę sprawę chcecie sprawić, że osobom do 26 roku życia bardziej będzie się opłacało pracować na kasie w supermarkecie, bo nie będą musieli płacić podatku, niż założyć własną firmę, w której mogą rozwijać region, zatrudniać ludzi i pracować na PKB. Zlikwidowaliście program Mieszkanie dla Młodych, z którego korzystały tysiące ludzi w naszym regionie, mamiąc ich obietnicą Mieszkania Plus. Teraz o Mieszkaniu Plus nawet nie wspominacie, bo ten program po prostu nie istnieje. Ale muszę przyznać rzeczywiście, że są młodzi ludzie, dla których władza PiS jest bardzo przychylna. Są młodzi ludzie w Polsce, którzy dostali dzięki wam pracę. Bartłomiej Misiewicz, pan Chrześniak, ministra Lipińskiego, wiceprezesa PiS i wielu innych młodych ludzi związanych z waszą partią, którzy rzeczywiście na tym korzystają. 13. emerytura. No i teraz tak, co to znaczy emerytura? Emerytura to jest świadczenie wypłacane regularnie, opracowywane na podstawie wypracowanych lat. Po pierwsze, pierwsze kłamstwo jest takie, że to nie będzie emerytura, bo nie ma to nic wspólnego ze stawką wypracowaną przez lata i nie będzie to regularne, bo wiemy już, że to jest jednorazowa zapomaga. Co to znaczy trzynastka? No trzynastka to jest taka dodatkowa wypłata, która polega na tym, że na początku roku dostajemy dodatkową pensję równą temu pensją, którą dostawaliśmy wcześniej. No i znowu, to jest nieprawda, bo jeżeli ktoś dostawał 1200, 1300 emerytury, to nie dostanie tych pieniędzy, dostanie teoretycznie 1100, więc ani to nie jest trzynastka, ani to nie jest emerytura. Powiedzieliście, że to jest prezent od prezesa, no to jest właśnie traktowanie państwa jak własnego folwarku, rozdawanie pieniędzy, które są w budżecie. My razem z PSL-em od lat apelujemy o to, żeby unettowić emeryturę i co więcej, emeryci wcale nie dostaną 1100, jak obiecujecie. Oni dostaną 970 zł, bo od tych 1100 zabierzecie podatek. A po co zabierzecie ten podatek? Żeby pani Martyna Wojciechowska w NBP zarabiała 49 tysięcy miesięcznie, podczas kiedy emerytom dacie 1000. Po to, żeby wasi ludzie zarabiali dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie w spółkach, które dołują i nigdy nie były w tak złej sytuacji, podczas kiedy potrzebujecie tych pieniędzy na zapłacenie prezesowi stadniny w Janowie, która jest w opłakanym stanie i niszczycie polski przemysł w ten sposób i zabieracie to właśnie z tego dodatku, których niby chcecie dać emerytom. To jest wstyd, panie senatorze. Tak, ja przyznam, to jest po prostu ściema. I mam nadzieję, że jednak jakaś refleksja nastąpi i wrócicie do tych prawdziwych obietnic polityki na rzecz młodych ludzi, polityki na rzecz seniorów, niejednorazowej, nieudawanej, tylko prawdziwej polityki, która na lata rozwiąże problemy tych osób. Dziękuję bardzo.
Ad vocem, bardzo proszę, żeby pan jeszcze raz przedstawił się z imienia i z nazwiska i powiedział, że Platforma Obywatelska nie poprze naszych prospołecznych rozwiązań. To będzie wtedy czytelny sygnał dla naszych słuchaczy, jak państwo podchodzicie do ważnych spraw dla Polaków.
Michał Braun, Platforma Obywatelska, oświadczam, że zamiast jednorazowego dania emerytom niecałego 1000 zł, chcemy razem z PSL-em, żeby każda emerytura była wyższa, bo okradanie Polaków jest zabieranie podatku od tych emerytur i tak jak mówimy od 2 lat, chcemy, żeby każde pierwsze dziecko dostawało 500 zł w systemie, który będzie jeszcze bardziej efektywny i jeszcze bardziej sprawiedliwy i jeszcze prostszy dla polskich rodzin. A młodzi ludzie do 26 roku życia, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy zarabiają normalnie, będą mieli mniejsze albo zerowe, nie tylko stawki PIT, ale także opłacone składki na FZ po to, żeby mogli zdobywać doświadczenie, rozwijać firmę, zatrudniać nowe osoby, osoby i pracować na PKB Polski, które w przyszłości da nam możliwości jeszcze większego wspierania polskich rodzin i gospodarki.
Platforma
Obywatelska, zlepek, Michał Braun, dziękuję.
Zlepek demagogii z jakimiś z sufitu wyliczeniami. Musimy pamiętać tylko o tym, że nikt nam nie da tyle, ile nam obieca Platforma Obywatelska razem ze swoimi koalicjantami.
Magdalena Fogiel, Litwinek, Kukiz 15.
Ja myślę, że taki jakby sens całego wzrostu gospodarczego to jest to, żeby dzielić się tymi pieniędzmi. Więc to, że będzie 500 plus na pierwsze dziecko, to oczywiście jest to sprawiedliwe, jest to dobry pomysł. Dlatego, że często dochodziło do takich sytuacji przy wypłacaniu 500 plus, że matka samotnie wychowująca dziecko, której przekraczało kilka złotych ten dochód, no tego 500 plus nie brała. Uważam, że tutaj powinny być jednak wprowadzone pewne ograniczenia i osoby zarabiające najwięcej po to 500 plus nie powinny sięgać, ponieważ i tak już dużo zarabiają, więc dla nich może to nie jest jakieś olbrzymie dodatkowe pieniądze, a obciąża to jednak budżet. Dobrym pomysłem na pewno jest z tych propozycji przedstawionych postawienie na rozwój transportu, tego transportu do mniejszych miejscowości. Natomiast ja tutaj mam niestety takie gorzką uwagę dotyczącą naszego regionu, czyli Kielc, dlatego że od kilku miesięcy została zlikwidowana połowa połączeń między Kielcami a Warszawą, jeżeli chodzi o transport intercity. Naprawdę ciężko jest dojechać do Warszawy. Więc z jednej strony słyszymy obietnicę, że będą te połączenia do mniejszych miejscowości, co uważam za bardzo, bardzo dobry pomysł. Zaraz wytłumaczę też dlaczego, ale z drugiej strony nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie likwidujmy połączeń, które już w tej chwili, które były do tej pory. Słyszeliśmy kilka miesięcy temu od pana marszałka, że w lutym te połączenia z Warszawą zostaną przywrócone. Niestety tak się nie stało, więc tutaj apelowałabym, żeby nie patrzeć teraz tylko na małe miejscowości, ale na Kielce również, bo my też chcemy móc dojechać na przykład do Warszawy. Inwestowanie w ten transport publiczny do mniejszych miejscowości to jest podwójny zysk moim zdaniem, dlatego że jest to ograniczenie tego ruchu samochodowego, bo ludzie, wiadomo, że transport publiczny jest bardziej ekonomiczny, jeżeli chodzi o na przykład o spalinę, tak, o ochronę środowiska, bo ileś tam kilkanaście osób jedzie jednym autobusem, a nie każdy jedzie swoim samochodem. Chodzi też o miejsca parkingowe i tak dalej, więc tutaj ten kierunek jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja bym chciała przypomnieć, że my jako Kukiz 15 złożyliśmy propozycję, która zawiera w sobie wiele ułatwień i gdyby Prawo i Sprawiedliwość przejęła ją 3 lata temu, to myślę, że wielu Polaków odczułoby już w tej chwili te zmiany. To jest kwota wolna od podatku. W tej chwili to jest tylko 3000 zł. My proponowaliśmy, żeby była to kwota równa dla wszystkich Polaków, ponieważ na dzień dzisiejszy tylko posłowie mają tą kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, a Polacy mają około 3 tysięcy, więc proponowaliśmy, żeby to było zrównane, żeby nie było tak zwanych równych i równiejszych. I tą zmianę odczuliby wszyscy, czyli i rodzice mający dzieci, i starsi, i młodsi. I uważamy, że to by była taka zmiana, która zostawiłaby więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. Ogólnie ja osobiście jestem wolnościowcem i uważam, że im mniej zabierzemy z kieszeni podatnika, to tym lepiej dla niego, dlatego że to ludzie wiedzą, na co wydawać swoje pieniądze i to oni powinni sami decydować. Im więcej programów społecznościowych, to tym jakby my narzucamy, kto dostanie, za co dostanie, a pieniądze powinny być przede wszystkim za pracę. I we wszystkich tych programach społecznościowych chciałabym, żebyśmy też o tym pamiętali, żeby pobudzać przedsiębiorczość, żeby inwestować w młodych ludzi, ale po to, żeby oni pracowali, żeby ludzie nie przyzwyczajali się do tego, że pieniądze są tylko z zasiłków. Więc trzeba tutaj zachować jakby pewną równowagę. I dołączam jeszcze jedno zdanie do tych propozycji, które tutaj PiS składa. Mam nadzieję, że pan senator też poprze tą propozycję. To jest, złożyliśmy projekt ustawy tak zwanej antykorupcyjnej. Chodzi o to, żeby wszystkie osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za korupcję, nie mogły startować do samorządu, do parlamentu, nie mogłyby działać w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, czyli są to pewne ograniczenia, żeby ci nieuczciwi ludzie zostali wykluczeni z tego życia publicznego. Także panie senatorze, proszę o poparcie tego projektu.
Żeby uściślić, kwota wolna od podatku w 2019 roku będzie wynosiła 8 tysięcy złotych.
Nieprawda. Nie, to jest nieprawda.
Proszę wejść, chociaż teraz wszedłem na portal Gazeta Prawna i przeczytać sobie, jak wrosła kwota wolna od podatku z 3000 poprzez 6000 do 8000. I jeszcze chciałbym też sprostować jedną rzecz, o której raczyła pani powiedzieć. Otóż kwota wolna od podatku nie dotyczy tylko posłów, ale także dziesiątek tysięcy samorządowców, chociażby tych, którzy pobierają diety radnych. Także to jest na podobnej zasadzie wyliczane dla tych wszystkich grup.
Ja rozumiem, podatników. Ale uważam, że te grupy nie powinny być w żaden sposób uprzywilejowane i każdy, czy jest samorządowcem, czy pracuje jako sprzątaczka, jako nauczyciel, czy jako dyrektor, powinien mieć w Polsce taką samą kwotę.
Taka jest formuła funkcjonowania diety, która jest wypłacana różnym grupom społecznym.
Rozumiem, panie, mam po prostu inne zdanie na ten temat.
Ja to szanuję, tylko chciałem to uściślić.
A teraz już czas dla pani Eweliny Bień, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Gwoli ścisłości tutaj może zacznę od tego, że piątka Kaczyńskiego i ta cała propozycja nazywana ostatnio w mediach przez polityków Prawa i Sprawiedliwości prezentem od Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że i mam taką nadzieję, że wszyscy mamy świadomość, że państwo nie posiada żadnych własnych pieniędzy, dlatego nie jest to żaden prezent od jakiegokolwiek polityka, a jedynie są to nasze pieniążki, które wrócą do naszych kieszeni.
To jest przy tym założeniu.
Że będzie nareszcie 500+ na każde dziecko, a nie tylko od drugiego, jak to zrobiło wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, to jak tu już wspomniał Michał Braun.
Przepraszam, przerwę na chwilę pani Ewelinie Bień, dlatego że pan senator z panem Piotrem Kopaczem prowadzą dyskusję, która jest słyszalna na antenie i trochę zakłóca wypowiedź pani Eweliny.
Tak, i również rozprasza moje myśli.
Wróćmy więc do pani Eweliny Bień.
Tak, więc po kolei, bo tutaj mówiliśmy o 500+ na każde dziecko. 3 lata temu projekt również Polskiego Stronnictwa Ludowego był w Sejmie na temat rozszerzenia tego programu 500+, żeby nie było tych dysproporcji i nierówności, że drugie i kolejne dzieci to mają przywileje, natomiast pierwsze dzieci już nie. Więc jak najbardziej za. Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno poprze ten projekt, bo jest to również w tym momencie też jeden z naszych pomysłów na rozszerzenie programu 500+. Jeżeli chodzi o emeryturę, prezent kolejny, w cudzysłowie mówię prezent, który Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, 13. emeryturę, to również myślę, że lepszym projektem i lepszym rozwiązaniem jest emerytura bez podatku, czyli nie odprowadzamy kolejny raz w życiu podatków, które całe życie już odprowadzaliśmy na tą naszą emeryturę. I tutaj też właśnie apel do Prawa i Sprawiedliwości, żeby w końcu ten projekt został poparty, bo już kolejny raz został w Sejmie odrzucony. Mówimy o komunikacji. Ja akurat pochodzę z bardzo małej miejscowości i rzeczywiście ten transport publiczny od lat już zaczął zanikać dość regularnie i jest to bardzo duży problem, który Polskie Stronnictwo Ludowe również zauważa i też jednym z naszych wyborczych tutaj planów przyszłościowych jest przywrócenie tego transportu i komunikacji do małych miejscowości, ale przed chwilą właśnie taka informacja dotarła, że w Białymstoku Prawo i Sprawiedliwość wprowadza komunikację darmową miejską tylko dla bezrobotnych znowu. I znowu pojawia nam się problem, nie wiem, nie doczytałam do końca tego artykułu, na czym by to miało polegać, ale jeżeli mówimy o dostępności do komunikacji do małych miejscowości, no to mówmy o tej dostępności dla wszystkich, bo jeżeli znowu tu się zaczyna temat, że będzie coś z kolei darmowego i tym razem znowu dla tych, którzy nie pracują, no to jest to nieuczciwe znowu wobec tych, którzy jednak posiadają pracę, którzy chcą pracować i którzy odprowadzają podatki do tego naszego wspólnego budżetu, z którego potem możemy korzystać, a niektórzy przypisują sobie to jako formę prezentu dla nas. Jeżeli chodzi o brak podatku PIT dla osób do 26 roku życia, no to tutaj też czekamy troszkę na konkrety, no bo również potrzeba jest długofalowego rozwiązania i takiego, które też będzie uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich. Natomiast niepokojące jest to, że już się właśnie pojawiają informacje, że nie będzie to dotyczyło tych, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą i też uważam, że nie jest to sprawiedliwe i nie jest to uczciwe wobec ludzi, którzy są rzeczywiście przedsiębiorczy i mało tego, rozwijając własną działalność gospodarczą i będąc zwolnionymi z podatków, mają możliwość zatrudniania innych, tak? Czyli przynoszą jakby wartość dodaną. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby tego podatku PIT dla osób do 26 roku życia nie było, tylko mówię, tutaj trzeba się temu przyjrzeć i to rozwiązanie przyjąć takie, żeby było sprawiedliwe dla tych, którzy pracują dla kogoś i dla tych, którzy pracują na własne konto.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Ja przede wszystkim chciałbym się nie zgodzić trochę z tym pytaniem, że czy to jest w pewnym sensie przekupywanie wyborców, czy to jest wsparcie dla rodzin, które utrzymają te świadczenia, no bo to nie są ze sobą sprzeczne rzeczy, bo faktycznie jak...
Panie Piotrze, zawsze możemy odpowiedzieć jedno i drugie i wtedy tak, zgodzi się pan z pytaniem i
jedno i drugie tak naprawdę jest prawdą, no bo osoby, które otrzymają te dodatkowe świadczenia socjalne, no niewątpliwie ich taki dobrostan majątkowy się zwiększy, natomiast z drugiej strony, czy to jest forma przekupywania wyborców ich własnymi pieniędzmi? No tak, bo nawet spójrzmy na kwestię tak jednorazowego 1000 zł dla każdego emeryta. Z jednej strony wprowadzamy coś takiego, znaczy PiS chce wprowadzić coś takiego, z drugiej strony wprowadzany jest nowy podatek emerytalny, czyli pracownicze plany kapitałowe. Więc z jednej strony widzimy, że jest w ZUS-ie jest pustka i potrzeba dodatkowego podatku, żeby sfinansować bieżące wypłacanie emerytur, a z drugiej strony jest obiecywanie, że będzie jakieś dodatkowe świadczenie dla emerytów, aczkolwiek no jednorazowe, więc to też jest takie trochę wyraźnie nakierowane na ten jednorazowy, na ten jednorazowy sukces wyborczy. No jeżeli chodzi o 500+, Nowoczesna już od samego początku, od kiedy powstaliśmy, jednym z naszych głównych haseł było, że możemy zorganizować Polskę lepiej za te same pieniądze i my proponowaliśmy alternatywny program, który byłby dla rodzin finansowo tak samo korzystny, a byłby lepiej zorganizowany dla państwa, byłby tańszy. Mówiliśmy o programie Aktywna Rodzina, o odpisie podatkowym na każde dziecko, o tym powiązaniu tych polityki prorodzinnej z aktywnością rodziców, z ich pracą. Jeśli chodzi o wsparcie dla młodych, no to ewidentnie PiS próbuje powalczyć trochę o elektorat młodych i stąd ten pomysł obniżenia podatku albo nienaliczania podatku dochodowego PIT dla osób do 26 roku życia. No tutaj widzimy, że generalnie mamy problem z umową o pracę w Polsce, która jest za bardzo dociążona podatkami i te pozapłacowe koszty pracy są bardzo duże. I zwłaszcza to widać wśród młodych ludzi, którzy po prostu na początku drogi zawodowej nie mają jeszcze doświadczenia, nie mają know-how i zarabiają niewiele. Zamiast też generalnie rozwiązać problem, to znaczy tego klina podatkowego, to robimy takie wyłączenie dla młodych ludzi. Dobrze, że rząd dostrzegł, że młodym osobom wchodzącym dopiero na rynek pracy jest ciężko i wymagają tego ulżenia podatkowego ciężaru. Natomiast ten systemowo rozwiązanie cały czas kuleje, bo cały czas mamy umowę o pracę, która jest podatkowo za bardzo dociążona względem tych owoców pracy, które zatrzymuje pracownik. I to samo jeśli chodzi o ZUS, to znaczy systemowo to nie działa, bo ZUS generuje potworny dług, z jednej strony ma gigantyczne koszty obsługi całego systemu wypłaty emerytur, z drugiej strony teraz chcemy jeszcze to pogorszyć obniżką z jednej strony wieku emerytalnego, z drugiej strony dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi i wydaje mi się, że Polacy nie są na tyle łatwowierni, żeby nie widzieć, że to się dzieje z ich własnych kieszeni, bo przecież nie jesteśmy Kuwejtem, który wydobywa ropę naftową, sprzedaje ją za granicę i ma z tego czysty zysk, tylko miażdżąca większość budżetu jednak pochodzi z podatków i to, co dostaniemy w jakichś świadczeniach socjalnych, to będziemy sami musieli zapłacić później w podatkach.
No to tygrysy lubią najbardziej. Nawet po tych głosach mojej czwórki adwersarzy widać, że trafiliśmy w punkt.
Wszyscy mają w takim razie, bo widzę, że wszyscy chcą coś jeszcze dodać. Pani Magdalena Fogiel-Litwinek, proszę bardzo, ale jednym zdaniem prosiłbym.
Muszę się odnieść do tego, co powiedział pan senator, bo pan senator wprowadza słuchaczy w błąd. Pan powiedział, że 8000 zł kwota wolna od podatku. Ale dla kogo? Dla osób, które zarabiają 500 zł miesięcznie.
Tak, to jest...
Dla 95% mieszkańców Polski, którzy zarabiają powyżej 13 tysięcy złotych, jest kwota wolna od podatku 3091 zł.
Ale pani
więc
Magdaleno,
nie mówmy,
czy,
że 8 tysięcy
czy osoby,
kwota wolna
które
od podatku.
Będą zarabiały do 8 tysięcy, zapłacą? Nie.
A tak, ale to jest może
ale
jeden
dalej,
z...
dalej skala jest, można dalej skala jest degresywna. Możemy poświęcić ten
nawet
osobny
na
program.
Krajową ludzie
ale panie senatorze, czy jest postęp
jak jest minimalna, minimalna krajowa, to nie ma żadnego postępu, bo nie jest
kropka. Że się dobrze dzieje.
Panie, panie senatorze, proszę nie oszukiwać.
Oszukiwać,
nie ma, w momencie, kiedy jest kwota, ktoś zarabia minimalną krajową, to ma taką samą, jak była kwota minimalna.
Ależ to jest bolesne, że dobrze rządzimy, naprawdę.
No niestety bardzo źle rządzicie.
Dajemy głos publiczności w takim razie.
Dzień dobry państwu. Ja bym bardzo prosił pana Brauna i panią z PSL-u, żebyście nie kłamali ludziom żywe oczy. To, co wy wymyśliliście, wy mówicie, że wprowadzicie 500+. Pytam się, przez 8 lat wy małpujecie, bo wy nie zaproponowaliście 500+. Wymyśliło to Prawo i Sprawiedliwość. Wy mówicie na pierwsze dziecko. To nie była wasza propozycja, bo PiS wymyśliło 500+. I wam się ciężko teraz odnieść do tego, że ludziom się byt polepsza, a wy nie możecie nic zrobić, bo wy nie macie programu. Program wasz jest zerowy, proszę pana, i nie macie nic dla Polski. I to, co pan mówi, przez 8 lat sprzedawaliście państwo, sprzedaliście państwowe zakłady upadały. Was teraz to boli, że Prawo i Sprawiedliwość powraca do tego, żeby te zakłady przywracać, żeby w państwie żyło się lepiej. I to wam nie pasuje. Nie macie żadnego... Powiem wam tak, uczcie się może od PiSu, jak się rządzi. Na razie to obserwujcie, może za 20 lat albo za 30 uda wam się coś zrobić. Dziękuję.
Szanowni państwo, panie redaktorze Wilkosz Andrzej. Szanowni państwo, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość i przedstawiony program piątki, jaki przedstawił na konwencji prezes Jarosław Kaczyński, jest to dobre dla Polaków i jest to, drodzy państwo, najlepsze rozwiązanie i to będzie napędzało, drodzy państwo, gospodarkę i będą Polacy więcej wydawać i oczywiście to jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską i całą opozycję, to tak jak tu mój przedmówca powiedział, wy nic innego, drodzy państwo, nie potraficie. Nie potraficie rządzić. Rządziliście przez 8 lat. I co żeście wyrządzili? No nic, drodzy państwo, były same afery. Jeszcze chcę powiedzieć panu Braunowi, że pan Braun nadaje się na ulicę Sienkiewicza, żeby stać z tymi panami, z paniami i wróżyć.
Dziękuję bardzo. To już trochę za daleko się posuwamy.
Dzień dobry, witam państwa. Powiem państwu tak. Totalna opozycja, nie wiem jak ją nazywać, bo oni się różnie nazywają co dzień inaczej. Mieliście państwo, Platforma miała 8 lat i wcześniej po 89 roku w różnych konfiguracjach też rządziła, a PSL już nie będę mówił, różnych konfiguracjach też rządził. Myślę, że dobrze, że się stało, że po 89 roku taki rząd powstał jak z Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczona Prawica. I ta piątka Kaczyńskiego, myślę, że będzie to pozytywne odzwierciedlenie tego, co społeczeństwo oczekuje. Myślę, że nie do wszystkich to trafi, nie wszyscy mogą być zadowoleni. Ale państwo, powiem do pana Brauna, to co pan mówi, to jest czysta hipokryzja. 153 miliardy. Pamięta pan? Pamięta pan. 153 miliardy. Skąd się to wzięło? Nie było nic. Ja panu powiem tu na środowisku regionalnym. Proszę mi pokazać, ile zakładów pracy za waszej bytności zostało zlikwidowanych. Powiem państwu o transporcie. Pracowałem w przedsiębiorstwie PKS Kielce. Gdzie to PKS jest? A kto go zlikwidował? To proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. To był z waszej partii osoba, która była rządziła, sprzedała to przedsiębiorstwo panu Michalczewskiemu i co teraz się stało? Dobrze, że pan Wojciech Lubawski to odkupił i chociaż się utrzymał dworzec. A jeżeli chodzi o transport, to mogę państwu powiedzieć, jak zostały zezwolenia wydawane właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, jak zostały wydawane wszystkie te zezwolenia na transport. Tak myślę, że na ten temat, panie redaktorze, powinna być osobna dyskusja. Dziękuję.
Kolejne głosy naszej publiczności. Przechodzimy dalej.
Jerzy Kenik, dzień dobry. Panie redaktorze, pytanie do pana. Czy pan wie, ile wynosi kwota wolna od podatku za 2018 rok przedsiębiorcy, który ma takie same przychody jak poseł?
To do mnie pytanie jest. Pan Jerzy lubuje się w pytaniach do prowadzącego. Zawsze ten konkurs bardzo mi się podoba. Nie znam odpowiedzi, tym razem, że grałem.
No to odpowiem. Wynosi 0 zł. Przy 30 tysiącach kwoty wolnej od podatku de facto posłów, ponieważ no, takie mają tam diety i uposażenia. Więc ja bym chciał, żeby zrównać pewne rzeczy, tak? Zacznijmy od zrównania, bo tak samo jeśli chodzi o sprawy związane z ZUS-em, z opodatkowaniem, można tak samo zrobić, jak mają służby mundurowe, jak mają sędziowie, jak mają prokuratorzy. Oni nie są w systemie ZUS-owskim. Można zrobić w ten sposób, że dostają, mogą dostawać, oni dostają emerytury branżowe, tak? Czyli de facto nie płacą żadnych składek, nie są potrącane żadne składki, a emerytury dostają. Można to upowszechnić. To jest tak samo, jeśli mamy specjalne strefy ekonomiczne. Też możemy rozciągnąć na teren całego kraju, skoro są takie dobre, skoro ten system jest sprawdzony. Musimy pamiętać jedną rzecz, to co pani Bień powiedziała z PSL-u. To bardzo się cieszę, że pani o tym wspomniała, że rząd nie ma żadnych innych pieniędzy, oprócz tych, które nam zabierze, ewentualnie zapożyczy na rzecz spłaty naszych dzieci, które będą tam przez jeszcze 20-30 lat spłacać. To jest rzecz, szkoda, że zapomnieliście o tym wcześniej, bo mówię, no, że jednak rządziliście 8 lat i można było to wykorzystać. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, z piątki Morawieckiego najbardziej interesujące jest zwolnienie osób do 25 roku życia z podatku PIT. Otóż w obecnym stanie prawnym jest tak, na przykład, że jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko, to on ma prawo rozliczyć się wspólnie ze swoim dzieckiem, tak jak to robią małżeństwa. Co jest korzystne? Kto z tego korzysta? Ten wie, że można spaść szczebel niżej do niższego szczebla opodatkowania albo do kwoty wolnej od podatku. No teraz, kiedy osoby do 25 roku życia nie będą w ogóle rozliczane z podatku VAT, no to logiczną konsekwencją powinno być to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci stracą uprawnienie do wspólnego rozliczania się z dziećmi. Także no... Gratuluję i życzę rozwagi. Natomiast przechodząc do następnego tematu, do tego jak to PSL może stracić na koalicji europejskiej, bo to...
Ale do tego tematu jeszcześmy nie omawiali, także proponowałbym, żebyśmy poczekali z ocenami wypowiedzi naszych gości, aż je wypowiedzą. Kolejny, ostatni głos.
To znaczy tak, pewnym fenomenem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że wszystkie programy, które realizujemy, prospołeczne, są zbilansowane. Budżet to wytrzymuje. Państwo w tej chwili z Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej z Platformy Obywatelskiej stwierdziliście, że się tego nie da sfinansować, że budżet tego nie wytrzyma. Wytrzymał, dlatego że uszczędniliśmy VAT, sprawiliśmy to, że państwo zaczęło funkcjonować właściwie. W tej chwili nasza tutaj konkurencja polityczna, tak powiem, Koalicja Obywatelska prześciga się z kolejnymi propozycjami i przyznaje się do pomysłów, które w żadnym razie nie były ich. A ja mam jedno pytanie, no chyba tradycyjnie w tym programie do pana Brauna. Proszę pana, proszę mi wymienić choć jeden pomysł, ale taki oryginalny, którym wprowadziliście lub wprowadzicie, nie będący powielaniem pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeden. Dziękuję.
Dobrze. To ja w takim razie potraktuję...
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Michał Braun, jedno zdanie.
No nie.
Jeden pomysł, jedno zdanie.
Przynajmniej 5 osób tutaj się do mnie odnosi, więc potraktuję na każdą osobę przynajmniej...
Ale to musielibyśmy, panie Michale, przeznaczyć resztę programu dla pana.
Ja rozumiem, ale jednak...
Jest to program się, 5 gwiazd.
Do każdych z tych rzeczy się odniosę po kolei. Tu ktoś powiedział, że kiedyś we wszystkich konfiguracjach możliwych Platforma rządziła, a teraz wreszcie rządził PiS. No, pana koleżanka tutaj, pani posłanka Zuba razem z Balcerowiczem w Unii Wolności rządziła... Panowie Kaczyńscy razem z panem Wałęsą rządzili w Polsce i tak dalej. Także to jest jakby, proszę nie mówić, znaczy to jest ten sam dokładnie, to są kwestie tych samych jakby znajomych. Bardzo proszę. Kwestia afer. O aferach oczywiście bardzo chciałbym, żebyśmy osobny temat zrobili, osobny program, bo jest naprawdę dużo do powiedzenia. Srebrna, KNF, to co się ostatnio się stało z
Amber Gold, OLT,
kwestia NBP i tak dalej.
Nie, panu Michałowi damy, tylko już zresztą kończąc. Panie Michale, bardzo proszę. Minuta jeszcze dla pana.
Teraz tak. Jeżeli chodzi o oryginalny pomysł, no chociażby wydłużenie urlopu rodzicielskiego do roku, tak? To jest kwestia, którą wprowadzaliśmy. Kwestia budowy żłobków. W Kielcach niestety nie korzystamy z tego. Pan radny tutaj jest za to także współodpowiedzialny. Kwestia budowy orlików.
Znowu, pan również jest radnym, panie Michale.
Oczywiście, ale w poprzednich kadencjach niestety... Kielce współrządzone przez pana radnego nie skorzystały z programu Orlików tak, jakby mogły. I o tych pomysłach możemy naprawdę bardzo długo mówić. Nie chcę się odnosić do wysprzedaży jakichś majątku, bo naprawdę kwestia chociażby tego, co się dzieje w Janowie Podlaskim, co się dzieje
no to już przechodzimy z spółkami, w takim razie,
które w tej chwili zaczynają bankrutować.
Nie została sprzedana spółka w Janowie Podlaskim, a teraz przechodzimy do drugiego tematu. Drugi temat dzisiejszego studia politycznego. PSL otóż przystąpił do Koalicji Europejskiej i co dosyć interesujące i znamienny lider zespołu Bayer Full, Sławomir Świerżyński, członek PSL-u od 25 lat, powiedział, że Koalicja Europejska to targowica i spisek przeciw reformom w Polsce, a potem zapowiedział wystąpienie z PSL-u na znak protestu. Pytamy o to, czy władze PSL-u źle odczytały nastroje na wsi, czy start z ugrupowaniami deklarującymi m.in. podniesienie wieku emerytalnego, obowiązkowe posyłanie sześciolatków do szkoły, walkę z Kościołem i tradycyjnymi wartościami to dobra decyzja. Tym razem zaczniemy od pani Eweliny Bień, skoro ona właśnie PSL reprezentuje.
Powiem tak, zaskoczył mnie temat, jeżeli chodzi o pana Sławomira Świerżyńskiego, ponieważ no, wydaje mi się, że mamy o wiele bardziej interesujących tematów, chociażby tutaj nawet w regionie. Pominaliśmy temat obsadzania stanowisk ostatnio przez uzdrowisko Busko-Zdrój.
Możemy wrócić też do tematu obsadzania stanowisk w Urzędzie Marszałkowskim przed 12 laty.
To są bardzo odległe czasy, natomiast to, co dzieje się teraz, jest bardziej interesujące. Powiem tak, nie pamiętam.
Przesadzam, panie Michale, rzeczywiście ma pan rację. Mnóstwo członków Prawa i Sprawiedliwości, mnóstwo członków Kukiz 15 i wielu innych partii zajmowało stanowiska w Urzędzie
Marszałkowskim. Minimum rzetelności dziennikarskiej, panie redaktorze.
Proszę wymienić mi w takim razie tę grupę członków Kukiz 15 i innych ugrupowań, którzy pracowali w Urzędzie Marszałkowskim przez 12 lat ostatnio.
Pani... Kukiz 15 jest o wiele młodszą
przez
stowarzyszeniem,
lat,
przepraszam.
Również w ciągu ostatnich czterech.
Ja powiem tak.
Wtedy Urząd Marszałkowski.
W dużej mierze, rzeczywiście. Oczywiście pan Wojciech Legawiec, panie Michale, a skoro jesteśmy przy spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój, pan Grzegorz Gołuszka nie są związani z PSL-em.
Wie pan co, poświęciliśmy cały program mówiąc o panu Materku i panu Jurubasie, mówiąc wtedy o tym, że warto by też porozmawiać o panu.
Pan Grzegorz Gałuszka był tutaj wielokrotnie reprezentantem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc trudno mu
jakby dyskutować o panu Gałuszce, bo jakby...
A to pan wywołuje ten temat. Ja pytałem o coś zupełnie innego.
Nie, no, panie redaktorze, pan wywołał ten temat, jakby...
Ja wywołałem temat, który mogę jeszcze panu powtórzyć, jasno panie Michale. Pytałem o Koalicję Europejską i PSL w Koalicji Europejskiej.
Wróćmy do tematu.
Pytanie jest o pana Sławomira Świerżyńskiego, którego z całym szacunkiem dla działalności politycznej, ponieważ był do tej pory, chyba już złożył aktualnie legitymację, prezesem gminnym Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast do tej pory nie przypominam sobie, żeby jako polityk wypowiadał się publicznie i nawet kogoś poinformowałam dzisiaj, że idę właśnie, jest taki temat i ktoś zapytał, kto to jest pan Sławomir Świerżyński, bo to chyba troszeczkę nie tak i nie po kolei. Wiele osób odchodzi z różnych partii, z różnych ugrupowań, między innymi pani Możdżanowska, która kiedyś była zafascynowana PSL-em, teraz jest zafascynowana PiS-em i to jest jej prawo. Prawem również pana Sławomira Świerżyńskiego jest opuszczenie struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast niezrozumiałym dla mnie osobiście jest jakby przekaz, który jest w tym momencie robiony, ponieważ jak mówię, do tej pory nie słyszałam w mediach, żeby przez te wszystkie lata, 25 lat działalności jako prezes gminy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Sławomir Świerżyński jakoś nie wypowiadał się ogólnopolsko na temat polityki. Dzisiaj nastały nowe czasy. Jakby muzyka, którą prezentuje pan Sławomir Świerżyński, jest doceniona przez Prawo i Sprawiedliwość, co sam podkreślił. Występują również w mediach publicznych. I teraz nagle jest zwrot akcji w drugą stronę. Myślę, że temat tej koalicji europejskiej to jest jakby tutaj dla tego pana tylko pretekst, ponieważ czego też nie wiedziałam do wczoraj, że już podczas kampanii wyborczej brał udział, występując na piknikach czy tam wiecach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konwencji nawet, a to jest dość poważne miejsce i takie bardzo określone jakby politycznie. Więc tu jakby nie rozumiem
Pytanie nie dotyczy słowa pana Sławomira Świeżyńskiego, osoby znanej, szeroko znanej publicznie, rzeczywiście nie z działalności politycznej, a z działalności estradowej, ale jednak osoby znanej, która była działaczem.
Czy rozumiem, że jest to autorytet polityczny dla tutaj nie. radia? Czy...
Bo nie skończyłem zdania.
Proszę.
Państwo zawsze mają pretensje o to, że nie mogą skończyć zdania, teraz ja bym chciał je dokończyć.
Bardzo proszę.
Otóż to jest tylko pretekst do tego, żebyśmy porozmawiali o roli czy miejscu PSL-u w koalicji europejskiej i o tym, czy PSL jako jedna z najsilniejszych partii w tej koalicji rzeczywiście na tym zyska.
To znaczy tak, ja bardzo się cieszę, że wszyscy dookoła od jakiegoś czasu martwią się o Polskie Stronnictwo Ludowe, bo takiej troski to chyba dawno nie widzieliśmy. Natomiast powiem od siebie, to nie jest jakby... koalicja, która zapewne satysfakcjonuje wszystkich. Zresztą nasi też czołowi działacze, niektórzy nawet parlamentarzyści wypowiadają się jakby negatywnie, tak? Po prostu nie chcieliby się widzieć w tej koalicji. Natomiast ona jest. Ja powiem jedną rzecz. Myślę, że słowo koalicja do tej pory to nam się kojarzy zupełnie inaczej niż podziało się teraz, ponieważ nie zapomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość to też jest koalicja kilku partii przez Prawo i Sprawiedliwość, bo my już chyba zapomnieliśmy, ja myślę, że większość ludzi to już nawet nie rozróżnia, że w tym układzie to są również inne ugrupowania i że na przykład pan minister Ziobro jest szefem jakiejś partii, że są tam różne inne ugrupowania i to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, natomiast jest to koalicja, która jakby stała się jednolitą maścią pod nadzorem jednego autorytarnego przywódcy i tak wygląda koalicja. Koalicja Europejska podziała się tak, że spotkali się ludzie, którzy, jeżeli chodzi o światopogląd, jest on naprawdę bardzo różny.
No właśnie, pytanie brzmi, co w takim razie łączy te partie, bo kiedy popatrzy się na ich programy, na wyznawane światopoglądy, to są skrajnie różne w wielu wypadkach.
To znaczy tak, my mylimy jeszcze...
Bardzo proszę publiczność o zachowanie spokoju. Bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Ja myślę, że pomieszały nam się jeszcze też wybory, bo to jest koalicja na wybory parlamentarne do...
Panowie na widowni, bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Do Parlamentu Europejskiego. I jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, w Parlamencie Europejskim nikt nie będzie decydował tutaj o kwestiach, nie wiem, chociażby rozdzielności czy rozdzielności państwa od kościoła, za czym oczywiście PSL nie jest. Tutaj są zupełnie inne kwestie. Natomiast myślę, że ta namieszała strasznie w głowach nam też troszeczkę ta konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, która była bardzo wcześnie, która i te programy, które są przedstawiane, one są przedstawiane na kraj nasz tutaj Polski, to o to, o czym decyduje polski parlament. Tutaj idą wybory europejskie i tak właściwie to już nie wiemy, jak to głosować, jakie to są wybory, od czego one są i czego dotyczą, tak? Więc przypominam, że jeżeli chodzi o Parlament Europejski, on nie będzie zajmował się kwestiami światopoglądowymi w Polsce i to nie jest koalicja, która ma być też jedną jakby maścią polityczną, która ma mieć jakiegoś, bo ja sobie nie wyobrażam i myślę, że nikt sobie z tego nie wyobraża, że PSL zostanie mu nadane, przechrzczone nazwę na Platforma Obywatelska, tak jak tutaj koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości. No oni nazywają się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, Zjednoczona Prawica.
No, ale jak idziemy do wyborów, to mamy znaczek Prawa i Sprawiedliwości, panie
komitetu,
redaktor.
Nazwa komitetu tak. Jest, tak.
Więc, a tutaj jest koalicja europejska, która będzie jeszcze miała w nazwie każdą partię, każde ugrupowanie, które wchodzi w skład. Oczywiście,
jest ich tyle,
że
mogą
trudne.
Się nie zmieścić na kartę.
Ja powiem tak. Ja z tej koalicji, która się utworzyła, na pewno będę popierać członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy dla mnie są gwarantem tego wyważenia pomiędzy właśnie tymi różnymi poglądami tych wszystkich partii, które weszły w skład tej wspólnoty.
No i jeżeli dużo głosów zdobędą członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to być może dzięki nim na przykład ktoś z Nowoczesnej znajdzie się w Parlamencie Europejskim, dlatego panu Piotrowi Kopaczowi oddaję głos.
Znaczy ja bym chciał zwrócić uwagę, tutaj padło porównanie do Zjednoczonej Prawicy. Przecież jak zerkniemy na różnice programowe i weźmiemy sobie teoretycznie program, jaki wisi na stronie na przykład Porozumienia Gowina i weźmiemy sobie program ze strony Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, gdzie jedna partia jest republikańsko-wolnorynkowa teoretycznie, druga jest centrolewicowo-chadecka i w zasadzie ci panowie powinni się zagryźć programowo i powinni w ogóle nie mieć ze sobą nic wspólnego, a okazuje się, że są w jednym rządzie, głosują wspólnie, co w najgorszym wypadku, jak powiedział w jednym z satyrycznych programów, zaprezentował jeden z satyryków polskich, że będą z bólem różnych części ciała i ze łzami w oczach głosować, ale się nie cieszyć. I te różnice programowe po drugiej stronie w tej koalicji Zjednoczonej Prawicy również są bardzo, bardzo ostre i teoretycznie powinny uniemożliwiać współpracę. A jakoś ta współpraca się układa. Inaczej to, mam nadzieję, będzie wyglądało po stronie Koalicji Europejskiej. Tutaj chodzi nam o to w tej koalicji, żeby z jednej strony dać Polakom szeroki wybór, ale w ramach tej koalicji właśnie proeuropejskiej, nie takiej, która idzie na zwarcie z Europą, ale takiej, która idzie na tam jako partner, nie jako petent, ani nie jako wróg. Padło też pytanie, czy jeśli byłyby dwie partie o identycznym programie, to czy to miałoby w ogóle jakikolwiek sens, taki start w wyborach? No nie. Więc koalicja takich partii jak właśnie Liberalna, Ludowa i Centrowa Platforma, to właśnie daje nam taką sumę elektoratów, którzy pozwala pokazać ludziom, że w ramach tej listy mają na kogo głosować. I mieszkańcy wsi mają na kogo głosować, i liberałowie mają na kogo głosować, i osoby o takich bardziej centrowych, chadeckich poglądach mają na kogo głosować. I osoby o lewicowych poglądach mają na kogo głosować. I ważne jest to, że my później wskazujemy, że my najprawdopodobniej nie zasiądziemy w Europarlamencie w jednej frakcji, tylko posłowie, którzy dostaną się z tej listy, rozejdą się po prawdopodobnie dwóch, trzech frakcjach, ponieważ Platforma jest we frakcji EPP, z kolei Nowoczesna aspiruje do frakcji ALDE. Wskazujemy też na to, że prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, a propos frakcji i współrządzenia w przyszłym Europarlamencie, będą prawdopodobnie posłami niezrzeszonymi, dlatego że frakcja ECR w marcu się rozpadnie po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i tak naprawdę głosowanie na posłów PiS do Europarlamentu będą głosy zmarnowane, bo będą posłami niezrzeszonymi, którzy, jeśli chodzi o frakcję, do której aspiruje Nowoczesna, to w następnej kadencji Europarlamentem będzie najprawdopodobniej rządzić Sojusz Zielonych, Liberałów i chadeków. W związku z tym głosowanie na PiS spowoduje tylko to, że będziemy mieć co najwyżej jednego czy dwóch więcej posłów w opozycji, którzy będą sobie mogli pokrzyczeć i to tyle, a Nord Stream 2 będzie dalej przepychany i tak dalej, jeżeli będziemy wybierać takich posłów. W związku z tym musimy głosować świadomie i musimy rozsądnie wybierać te osoby. Co do wokalisty popularnego zespołu Disco Polo, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś szczególnie autorytet na gruncie politycznym czy filozoficznym Polaków. Co innego, jeśli chodzi o muzykę, która jest z lat 90. pamiętna i grana na weselach do dzisiaj, i czy na gruncie biznesowym, gdzie wspomniany wokalista nagrał jedną piosenkę po chińsku i sprzedał ponad milion płyt i to był jego kontrakt życia. Ale co do politycznych aspiracji, to wydaje mi się, że naprawdę są osoby o większych autorytetach i o których moglibyśmy tutaj rozmawiać. I tak bym to widział.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Ponieważ tu dzisiaj tym tematem było PSL, to ja bym chciała powiedzieć, w jakim szeregu staje w tej chwili PSL. Zacytuję czołowego polityka SLD, pana Czarzastego, oraz panią Joannę Senyszyn, która w tym tygodniu powiedziała, że wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów. Więc ja bym prosiła, żeby PSL, przyjrzałam sobie specjalnie wczoraj sztandary PSL-u, na wielu sztandarach jest wizerunek Maryi, na wielu sztandarach jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. Hymnem PSL-u jest ROTO.
I to się nie zmienia.
Okłamujecie państwo ludzi. No to się raczej zmienia. No jeżeli mówimy o ludziach, którzy zostali komuniści mówią w tej chwili o ludziach, którzy zostali zamordowani w 1946 roku czy później, jako oszustwa, proszę, ja pani nie przerywałam, jak pani mówiła. Ja pani nie przerywałam. Stoicie w jednym szeregu. Jeżeli ludzie będą głosować na was, głosują również na SLD, głosują również na Nowoczesną, a chciałabym przypomnieć, że Nowoczesna podjęła w tym tygodniu, czy w ubiegłym, pani Lubnauer, taką decyzję, że będzie się z całych sił starać o to, żeby w ciągu 5 lat wprowadzić euro w Polsce. Rozumiem, że PSL również popiera te postulaty. Mówiła pani, że różnią to państwa poglądy światopoglądowe. Abstrahujmy od poglądów światopoglądowych. Euro to jest sprawa właśnie Parlamentu Europejskiego również. Tak? To jest gdzieś styk tych dwóch... To jest styk tych dwóch światów, czyli Polski i Parlamentu Europejskiego. Czyli też będziecie państwo popierać wprowadzenie euro w ciągu 5 lat. Następny punkt, pani Lubnauer w tym tygodniu ogłosiła, że jest olbrzymia potrzeba promowania środowisk LGBT+ w Polsce. To, co PSL też będzie te środowiska promował. O co chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, proszę państwa. Chodzi o to, żeby osoby o zupełnie różnych poglądach, przynajmniej tak można przeczytać z tych programów, z tego, co mówicie, idą razem, żeby dostać się do Parlamentu Europejskiego. Nie ma żadnej idei, nic tych ludzi nie skleja ze sobą, no chyba, że po prostu fikcyjne programy prezentują. Więc najwidoczniej chodzi tutaj o pieniądze. To, że odszedł jeden z polityków PSL-u, pani tutaj mówiła, że dziwi się trosce. Ja się nie troszczę o PSL. Mnie jest to zupełnie obojętne, czy państwo będziecie mieć 10%, 20% czy 2%. Chodzi mi tylko o to, żeby publicznie nie oszukiwać ludzi. Powiedzcie, czy popieracie te hasła, które na przykład SLD ma na sztandarach, czy popieracie hasła Nowoczesnej? Jeżeli nie, to powiedzcie to jasno i wyraźnie. Nie róbcie takiej fikcji, że idziecie i coś was scala, bo to jest po prostu nieprawda. A poza tym chciałabym powiedzieć, że ci ludzie, którzy tak piszą z SLD, po prostu powinni przeprosić, powinni zniknąć z życia publicznego. To jest niemoralne, żeby ludzie przeleżeli w ziemi, przypomnę, z Górsko pod Kielcami. Młodzi ludzie, 20-letni, zastrzeleni, wywiezieni z kieleckiego więzienia, zastrzeleni w lesie w Zgórsku. 50 lat czy więcej nawet przeleżeli w ziemi, bez krzyża, bez grobu, bez świeczki, bez niczego. I teraz mówimy o tych ludziach, że to były wyrzutki społeczne, że to były bandy. Do jakiego poziomu moralnego się zniżamy? Co to jest w ogóle w tej chwili?
Michał Braun, Platforma Obywatelska.
Tak, mnie też do wielu wypowiedzi osób z SLD jest dość daleko, ale my mamy tutaj bardzo konkretny cel i widocznie pani nie rozumie, jaka jest rola Parlamentu Europejskiego, jaka jest rola Parlamentu Krajowego. Dlaczego kwestia wprowadzenia euro jest kompetencją Parlamentu Krajowego. My idziemy razem do wyborów europejskich, dlatego że to, co nas łączy, to jest wizja silnej, zjednoczonej Europy i Polski, która ma tam realny głos, a nie Polski, która jest ze wszystkimi skłócona, Polski, która nie potrafi wykorzystywać swoich szans w Unii Europejskiej. Przypominam, że państwo wprowadzili do Parlamentu Polskiego narodowców, skrajne grupy, chociażby związane z Młodzieżą Wszechpolską, Ruchem Narodowym, ludzi, którzy są bardziej bliższy faszystom.
Przypominam, że założyciel...
Dobrze, pan już miał swój czas. Dobrze.
Czyli pana
Ale on nigdy nie był w Platformie.
Ci ludzie nigdy
mam nadzieję, że nie będzie, a był koalicjantem PiS-u.
Tak nie jest.
Jeżeli chodzi o pana z Disco Polo, no on teraz zaczyna mówić o jakichś molestowaniach, raz, że jeden człowiek, potem, że dwa, potem, że polityk, potem, że jednak nie polityk i tak dalej. Jakoś temu panu to nigdy nie przeszkadzało, jak kiedy jego partia wtedy była w koalicji rządzącej przez 8 lat, to jakoś mu Platforma nigdy nie przeszkadzała. Nagle Platforma nie rządzi, PSL nie rządzi, to on zmienia partię na tą, która rządzi. No, dla mnie on nawet kiedyś taką piosenkę napisał, w której mówi, że jestem marionetką. No to właśnie to dobrze, że mógłby to zaśpiewać właśnie na konwencji PiS-u, bo to byłoby naprawdę fajne. A to, że ktoś dzisiaj, senator Rusiecki, wrzuca logo LGBT na sztandary OSP, to, że zaczynacie państwo używać słowa LGBT jako coś obraźliwego, to jest obrzydliwe. To jest skrajnie homofobiczne postawa i można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale pewien szacunek do ludzi, chrześcijański nawet szacunek do ludzi, należy się każdemu. I używanie LGBT jako obrazy to jest po prostu coś, co nie mieści mi się w głowie. I jeżeli taki jest ten człowiek, to ja gratuluję PSL-owi, że odszedł z tej partii. I no niestety, jeżeli wy, państwo z PiS-u, chcecie mieć takich członków popierających, no to życzę wszystkiego najlepszego.
Trochę się dziwię, panie Michale, że z takim lekceważeniem podchodzi pan do sprawy molestowania seksualnego, bo absolutnie, Platforma Obywatelska...
Absolutnie nie podchodzę. Absolutnie nie podchodzę do sprawy molestowania
bardzo
seksualnego.
Bardzo przejmuję się takimi sprawami.
Absolutnie nie podchodzę.
Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Taki mały wtręt. Obrzydliwe to dla mnie jest to, czego się prawdopodobnie będą niedługo uczyć dzieci w warszawskich szkołach. Natomiast wracając...
Tak, konkretnie
natomiast,
czego, panie senatorze, słucham, czego konkretnie?
Nie będę przy niedzieli, może ludzie w tej chwili obiad przygotowują.
Nie, nie, czego
będę
konkretnie?
O tym mówił.
W takim razie...
Proszę nie przerywać mi w tej chwili, bo mam pan, mało czasu.
Ale pan rzuca jakieś...
Jeśli chodzi... Ale pan senator nie wchodził panu w słowo, jeśli, a w tej chwili rzeczywiście nasz czas się powoli kończy.
Jeśli chodzi o tę koalicję europejską, to ubolewam, że to jest koalicja właśnie europejska, tworzona po to, żeby chyba... niektórym siłom w Europie, które nie chcą utracić wpływów, zrobić dobrze, raczej nie będzie to na korzyść dla Polaków, stąd pewnie ta nazwa. Wolałbym, żeby u nas powstawały koalicje polskie i mam nadzieję, że tak właśnie Polacy zagłosują na listę Zjednoczonej Prawicy. A co do sytuacji PSL-u, no to potwierdził w tej chwili legendarną wręcz zdolność koalicyjną i te kalkulacje przed wyborami do Europarlamentu osiągają w tej chwili swoje maksimum. PSL liczy na to, że idąc samodzielnie nie miałby szansy na te kilka mandatów, a tutaj jego czołowi przedstawiciele, dostając dobre miejsca, prawdopodobnie do tego parlamentu się dostaną. Dziwi mnie to, że rzeczywiście w tej wersji, w tej warstwie światopoglądowej PSL-u nie uwiera towarzystwo tych innych ugrupowań. A co do lidera zespołu Bayer-Full, no to rzeczywiście Bayer-Full rozstał się z PSL-em. Natomiast wydaje mi się, że PSL w tej chwili osiągnął szczyty i można powiedzieć, że tam ten Bayer przez J to już jest poziom Full.
Koniec studia politycznego. Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Michał Braun, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję.
Ewelina Bień, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Kopacz, Nowoczesna, byli dziękuję gośćmi państwu, studia. Radosław Podsiadł je prowadził, a zrealizował Wojciech Bolewski. Dziękujemy, do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.